Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czy w szkołach i przedszkolach będzie zimno w nadchodzącym roku szkolnym?
Nie widzę powodu, żeby miało być zimno. To od organów prowadzących, czyli od samorządu w większości wypadków, bądź innych właścicieli szkół, będzie zależało, jak te szkoły będą wyposażone, jak będą dogrzane i od tego oczywiście, jaka będzie zima. Na razie nie widzę żadnego powodu, aby w szkołach miało być zimno.
Resort edukacji nie ma żadnych sygnałów, że polskie placówki oświatowe na przykład nie są przygotowane na zimę, jeśli chodzi o ogrzewanie pomieszczeń.
Dotąd nie mieliśmy tego typu sygnałów. Zdarzały się sytuacje ekstremalne w poprzednich latach, kiedy były bardzo niskie temperatury i wówczas zdarzały się przypadki, że w niektórych gminach zawieszano zajęcia ze względu na niskie temperatury w budynkach.
A po co ten projekt rozporządzenia skierowany właśnie do konsultacji o organizacji lekcji online w razie, między innymi jak czytamy, nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach?
Chodziło o to, aby wprowadzić możliwość nauczania na odległość, gdyby pojawiły się jakieś ekstremalne zjawiska, sytuacje. Na przykład powódź, która doprowadziła do zniszczenia budynku szkolnego, wichura, która zerwała dach. Zdarzały się już takie sytuacje i wtedy uczniowie byli tak naprawdę pozbawieni możliwości kontaktu z nauczycielami. Nie mieli możliwości formalno-prawnej, aby prowadzić zajęcia w jakiejś innej formule. A dopóki znajdzie się jakiś budynek zastępczy, mija jednak czasami co najmniej kilka dni, a czasami nawet kilka tygodni. I chcieliśmy wprowadzić formułę prawną, która umożliwi nauczanie na odległość. Sytuacja epidemiczna pokazała, że pod względem technologicznym, ale także i przygotowania merytorycznego, nauczyciele są już gotowi kontaktować się z uczniami na odległość, prowadzić zajęcia. Dotąd te zajęcia na odległość można było prowadzić tylko i wyłącznie w sytuacji epidemicznej. Ona, mamy nadzieję, że już jest za nami. Natomiast nie możemy wykluczyć takich innych sytuacji nadzwyczajnych i dlatego trzeba było wprowadzić rozwiązanie najpierw ustawowe, które mówiło o tym, że jest możliwość nauczania na odległość, a także potem wprowadzić rozporządzenie, które będzie mówiło w szczegółach, jak miałoby ono wyglądać. To również dotyczy na przykład dzieci, które są chore przez dłuższy czas, nie mają kontaktu ze szkołą i przynajmniej część zajęć w takim wypadku za zgodą rodziców może również odbywać się na odległość.
Z końcem sierpnia już to rozporządzenie będzie obowiązywać.
Tak, chcielibyśmy, aby wraz z początkiem roku szkolnego taka możliwość, ewentualna możliwość pojawiła się w sytuacjach nadzwyczajnych.
Matura w nadchodzącym roku szkolnym ma być już trudna, taka sprzed pandemii, ale są głosy, że może jednak powinna być jeszcze w innym trybie przeprowadzona, bo przecież młodzież jednak długo uczyła się zdalnie. Czy w grę wchodzi taka opcja?
Ale co to znaczy trudna matura? Ona w przypadku większości przedmiotów nie ulega zmianie. Nadal są te same reguły, są trzy przedmioty podstawowe, które muszą zdawać wszyscy. Język polski, matematyka, język obcy oraz przedmioty rozszerzone do wyboru. I tutaj w zasadzie nie ma większych zmian. Sposób zdawania matury także nie ulega zmianie. Jedyna zmiana dotyczy tak naprawdę języka polskiego. Przywracamy egzamin ustny. Wydaje się to oczywiste, że uczeń powinien posługiwać się językiem polskim nie tylko w piśmie, ale także w mowie. Chcemy sprawdzić znajomość literatury polskiej kultury i temu służy ta część ustna. Nie rozumiem, dlaczego miała być ona trudniejsza niż dotychczasowa. I nieco inna formuła. Od wielu lat poloniści wskazywali na to, że trzeba u uczniów wyrabiać także znajomość polskiej kultury, tak aby kolejne pokolenia mogły ze sobą rozmawiać tym samym kodem kulturowym, a była możliwość porozumienia.
Na koniec o chyba najbardziej ostatnio znanej książce, choć mało kto ją czytał, chodzi o zatwierdzony już podręcznik do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość profesora Wojciecha Roszkowskiego. Różni eksperci zwracają uwagę na kilka kontrowersyjnych fragmentów, których na przykład feminizm jest zestawiony z nazizmem, mowa jest też o dzieciach, które przyszły na świat dzięki in vitro, choć bezpośrednio o tej metodzie nie jest napisane, że kto będzie kochał takie dzieci. Dlaczego książka ta została zatwierdzona?
Przede wszystkim są to cytaty zmanipulowane, niedosłowne, pani redaktor.
Nie przedstawiałam teraz cytatów, tylko w skrócie po przeczytaniu.
Te osoby, które w przestrzeni publicznej podobno używają cytatów, tak naprawdę manipulują treścią tego podręcznika, który został dopuszczony do użytku. Procedura dopuszczania podręczników z jakiegokolwiek przedmiotu, także do nowego przedmiotu, historia teraz mniejszość polega na tym, że wydawnictwa przedstawiają projekt podręcznika jakiegoś autora lub autorów. Ten podręcznik jest recenzowany przez dwóch recenzentów merytorycznych. Jeżeli opinie są pozytywne i do tego jest jeszcze pozytywna opinia językowa, wówczas taki podręcznik może być dopuszczony do użytku. I między innymi wydawnictwo, które zaproponowało podręcznik pana profesora Roszkowskiego, przypomnę, historyka z ogromnym dorobkiem, który pisał jeszcze w okresie podziemia pod pseudonimem Andrzej Albert, przykład wielu historyków, nauczycieli obecnie uczących w szkołach uczyło się z jego podręcznika historii najnowszej, także historii Polski. Dziś ma okazję zapoznać się z podręcznikiem opisującym wydarzenia po II wojnie światowej. Wydaje mi się, że w sposób ciekawy, a to, że niektórym nie odpowiada część treści, informacji, które tam są zawarte, to może oznaczać, że niektórzy ludzie nie chcą rozmawiać o niektórych fragmentach historii najnowszej, bo z jakiegoś powodu jest im ona niewygodna. Na przykład fragment swego czasu był mocno omawiany, dotyczący przemian kulturowych i społecznych, obyczajowych, jakie zachodziły w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych w końcu lat 60. i na początku 70. Wtedy doszło do swego rodzaju, można powiedzieć, rewolucji kulturalnej i obyczajowej w Europie Zachodniej, która poza rozluźnieniem gorsetu tradycyjnych zachowań niosła ze sobą także zjawiska negatywne. Informacja o tym, że także były zjawiska negatywne związane z przemianami społecznymi, obyczajowymi w Europie Zachodniej, budzi dzisiaj w środowiskach lewicowych, części mediów duże kontrowersje. Natomiast nie widzę powodu, aby młodzi Polacy znali prawdziwą historię, wiedzieli, co wydarzyło się na świecie, ale także co wydarzyło się w historii najnowszej. Wręcz powinni wiedzieć, jak ta historia najnowsza wygląda, bo to ona ma największy wpływ na obecne nasze życie. Stąd nie widzę żadnego problemu związanego z tym podręcznikiem, tym bardziej, że nauczyciele mają swobodę wyboru podręcznika, z którego chcą pracować na danym przedmiocie, a dwa jeszcze inne wydawnictwa złożyły wnioski o dopuszczenie podręczników do tego akurat przedmiotu.
I ile może być książek do wyboru?
To zależy od tego, ile wydawnictw zgłosi się z propozycją tego podręcznika. Na razie mamy oprócz podręcznika profesora Ruszkowskiego jedno wydawnictwo do liceum i technikum i jedno wydawnictwo do szkoły branżowej, czyli w sumie trzy podręczniki będą prawdopodobnie do wyboru w tym roku szkolnym, a jeżeli kolejne wydawnictwa zgłoszą się ze swoimi wydawnictwami, no to będą kolejne podręczniki.
A rodzice mają jakiś wpływ na wybór podręcznika? Czy to wszystko jest tylko w gestii nauczyciela?
Nauczyciel decyduje, czy chce korzystać z jakiegokolwiek podręcznika. Jeżeli któryś z podręczników wybiera, to on wraz z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną decydują, jakie podręczniki i jakie programy są używane w danych szkołach. Natomiast, jak rozumiem, Rada Rodziców ma także prawo do tego, aby wyrazić swoją opinię i zasugerować, jakiego podręcznika by chcieli na lekcjach, ale to ostateczny wybór należy do nauczycieli i rady pedagogicznej.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Pozdrawiam.